porządku dnia.
A to oznacza, że za 45 minut, bo o 13 mamy poznać propozycję Ministerstwa Zdrowia dotyczącą naprawy systemu opieki zdrowotnej w naszym kraju. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pokazała, że lekarz bez specjalizacji może zarabiać ponad 1 000 000 złotych rocznie. Przygotowane rozwiązania mają zwiększyć kontrolę nad wypłatami wynagrodzeń dla lekarzy, a także spółek założonych przez lekarzy, bo przecież takie przypadki także mieliśmy. Rzecznik rządu Adam Szłapka i poznański poseł Koalicji Obywatelskiej mówi, że odpowiedzią na część problemów ma być ustawa pozwalająca na powiązanie zarobków medyków z numerami PESEL. Zmian ma być jednak więcej.
Tutaj mamy do czynienia z problemami, które rozwiązać ma między innymi ustawa, która leży na biurku prezydenta, ta o jawności wynagrodzeń, zarobków powiązana z numerem PESEL. I w tym zakresie działania naprawcze są już procedowane. Myślę, że tych zmian kilka przynajmniej będzie, propozycji, które zostaną zakomunikowane przez Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.
Zmiany w ochronie zdrowia zakładają m.in. reorganizację sieci szpitali, ograniczenie maksymalnych wynagrodzeń dla medyków i bardziej szczegółowy nadzór nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy. Milionowe zarobki lekarzy nie ograniczają się tylko do Warszawy. Także w Poznaniu, w Wielkopolsce są specjaliści, którzy w ciągu roku zarabiają takie pieniądze. Mówi o tym zastępczyni prezydenta Poznania, odpowiedzialna za miejską ochronę zdrowia, Magdalena Pietrusik-Adamska.
Mamy kilka takich osób. To jest tak w systemie ochrony zdrowia, że to rynek dyktuje wynagrodzenia. Oczywiście zawsze dyrektor szpitala musi podjąć decyzję, czy zatrudnić lekarza, specjalistę, który gwarantuje profesjonalne udzielanie świadczeń, czy zaniechać ich udzielania. Są osoby, które mają trochę ponad 1 000 000, są osoby, które mają prawie 2 000 000. Niemniej trzeba też zwrócić uwagę na to, że to są pojedyncze przypadki. Duża część lekarzy otrzymuje wynagrodzenia też bliskie średniej, trochę ponad średnią. To wszystko zależy od tego, jakich specjalistów dyrektor podmiotu leczniczego w danym momencie potrzebuje.
Jak słyszymy, w Poznaniu są lekarze, którzy w miejskich szpitalach, którzy zarabiają ponad 1 000 000, prawie 2 000 000 złotych. Tak duże pieniądze zarabiają specjaliści, których brakuje na rynku, zastrzega Magdalena Pietrusik-Adamska, zastępczyni prezydenta Poznania.
Na pewno tutaj wśród super specjalistów można wymienić neurochirurgów, kardiochirurgów, te specjalności, których jest najmniej na rynku. To jest taka sytuacja, w której dążymy do tego, żeby pozyskać specjalistów wysokiej klasy, a warunki finansowe, szczególnie publicznej ochrony zdrowia, są jakie są, co powoduje trudności później w sytuacji finansowej. Mamy jeszcze przepisy zarówno ustawy, jak i rozporządzenia, które definiują wynagrodzenia w ochronie zdrowia i lipiec jest kolejnym takim miesiącem, gdzie regulacje wynikające z przepisów prawa muszą być zrealizowane. Mamy szczególnie wśród szpitali powiatowych w Polsce takie sytuacje, gdzie kontrakty już w tej chwili nie wystarczają na pokrycie wynagrodzeń.
To Poznań. Teraz spójrzmy, sprawdźmy, jak to wygląda na poziomie szpitali podległych samorządowi województwa. Sytuacja jest zła i wymaga naprawy, mówi wicemarszałek województwa Katarzyna Kretkowska, odpowiedzialna za szpitale marszałkowskie w Wielkopolsce.
Te zarobki są różne. Mamy lekarzy pracujących na umowie o pracę. Tam jest pewien limit. Zarobki specjalisty, który ma, nie wiem, 20 lat pracy, bierze dyżury, też są całkiem komfortowe. 50 tysięcy brutto miesięcznie, tak przeciętnie patrząc, więc też są komfortowe, jest to umowa o pracę. Te kontrakty, no tutaj mamy do czynienia z sytuacjami, które budzą zgrozę przeciętnego człowieka i nie tylko. Ja sprawdziłam, mamy w szpitalach wojewódzkich 26 lekarzy, którzy zarabiają powyżej 1 000 000. W większości nie jest to uzasadnione, ale wynika z sytuacji, w której brakuje tych specjalistów. Oburza to dyrektorów, którzy zastali taką sytuację, bo to akurat występuje w kilku szpitalach, gdzie się te dyrekcje zmieniły.
26 lekarzy w szpitalach podległych samorządowi województwa w ubiegłym roku zarabiało powyżej 1 000 000 złotych, mówi wicemarszałek województwa, członkini zarządu województwa Katarzyna Kretkowska. Czy państwa zdaniem lekarze zarabiają za dużo, czy jednak są wybitnymi specjalistami, po prostu trzeba im tyle płacić, a może jednak wykorzystują fakt, że lekarzy jest mało i szpitale licytują się na stawki? Zapraszam państwa do rozmowy. Poszukajmy razem tej recepty dla polskiej ochrony zdrowia. 618-654-654. Zarobki lekarzy w Polsce wymknęły się spod kontroli, tak ocenia profesor Wojciech Golusiński, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posłuchajmy jeszcze pana profesora, a później państwa telefony.
Jeżeli mówimy o tych kominach pracowych, to są to pewne nieprawidłowości wynikające z systemu, który umożliwił takie rozliczanie. To jest system, który sprawia, że jest pewna też niesprawiedliwość w tych zarobkach, nie tylko dla lekarzy, ale w ogóle pracowników ochrony zdrowia, bo jednych bardzo promuje, drugich nie. Promuje w tym wypadku na pewno lekarzy. Ale ja się z tym osobiście nie zgadzam. Na przykład, że ktoś zarabia 150 tysięcy, a ktoś 7 czy 8 tysięcy złotych miesięcznie, a żeby ktoś mógł zarobić te 150, to ta osoba za te 7-8 tysięcy też musi być w tej pracy. I są regulacje, jeżeli chodzi o pensje pielęgniarskie. O pensje lekarskie raczej nie, bo większość ludzi jest na kontraktach. Ja uważam, że powinny być górne limity zarobków, przede wszystkim w uspołecznionej służbie zdrowia, tam gdzie płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia, tam gdzie są te pieniądze z naszych podatków.
To profesor Wojciech Golosiński, lekarz, kierownik kliniki, katedry i kliniki chirurgii głowy, szyi, onkologii laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 618-654-6544, teraz czas dla państwa. Panie Krzysztofie, dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze.
I pytanie o ten górny limit zarobków, wprowadzać go czy nie, maksymalne?
Wie pan co, kiedy słucha się tych kwot, no to aż by się chciało powiedzieć, że tak. Powiem panu w ten sposób. Wczoraj, że tak powiem, miałem do czynienia, że tak powiem, ze służbą zdrowia, a dokładnie mój tata, wie pan co, żelaki z otwierającymi się ranami, wie pan co, no musieliśmy po prostu zrobić prywatną operację, bo gdybyśmy mieli czekać na NFZ tak zwany, to pewnie tata by się zdążył wykrwawić i tak dalej, bo już stan był bardzo poważny. No i widzi pan, i taka operacja, no niestety prawie 20 tysięcy, no ale wiadomo, że życie jest dla człowieka najcenniejsze. No więc właśnie, więc wie pan, mnie, panie redaktorze, mnie właśnie najbardziej oburza to, że płacimy też niemałe te składki zdrowotne, a kiedy przychodzi co do czego, to po prostu no... musimy sięgać głęboko do kieszeni, żeby swoich bliskich ratować, albo i siebie.
Panie Krzysztofie, a spodziewa pan się, że po tym wprowadzeniu, bo wszystko w tę stronę zmierza, górnego limitu zarobków dla lekarzy, no to coś się zmieni, czy to tylko tak wprowadzimy limit, a my pacjenci tego nie odczujemy?
Wie pan co, panie redaktorze, my pacjenci raczej tego nie odczujemy z tego tytułu, że panie redaktorze, polecam wszystkim takie książki, dwie Pawareszki, Mali Bogowie o polskiej służbie zdrowia. Tam jest bardzo dużo o tym napisane. Tu, panie redaktorze, przede wszystkim chory jest po prostu system i ustawodawca jest też chory, który po prostu, wie pan co, ustanawia takie prawo, które jest później wykorzystywane w pewien po prostu sposób. Wie pan, nie mówię, żeby specjaliści nie zarabiali, że tak powiem, no solidnie i tak dalej, no ale ostatnio do państwa Antonie bodaj dzisiaj to słyszałem, czy wczoraj, że gdzieś tam lekarz sobie zarabia 24 tysiące złotych za godzinę, no to dla mnie to
już... Wszystko wskazuje, że tutaj już doszło do przestępstwa, służby badają tę sprawę, to trochę inny
znaczy,
wątek,
tak,
myślę. Tak.
Tak, panie redaktorze, tylko to właśnie jest to, o czym ja właśnie mówię, że po prostu chory system NFZ-owski i tak dalej i druga właśnie kwestia właśnie chorych ludzi, którzy, wie pan co, ustanawiają takie prawo, które można właśnie w ten sposób wykorzystywać, a za to niestety my wszyscy podatnicy płacimy i jestem z tym bardzo rozgoryczony.
Dziękujemy panie Krzysztofie za ten telefon.
Dziękuję.
Radio Poznań, audycja w środku dnia, 618-654-6544. Pani Aniu, czy ten system da się uzdrowić?
Dzień dobry. Nie wiem, jakoś...
Coś tam
ja
wiercą.
Ja mam jeden pomysł na uzdrowienie, ale nie będę tego mówić publicznie, bo... Ale to jest chyba jedyna możliwość, która by uleczyła i by cokolwiek zmieniła. Ja tutaj zgadzam się z panem profesorem Golusińskim, który mówił właśnie... Bardzo mi się podobała ta jego wypowiedź i no uważam, że powinny być te limity zarobków jakoś... No tak to powinno być zrobione, żeby była ta górna granica. Tylko, że tutaj pan zadał panu Krzysztofowi to pytanie, czy to uzdrowi, ale ja myślę, że może być z kolei tak, że jeżeli będzie górna granica tego limitu, to z kolei za chwilę się dowiemy, że nie ma lekarzy, no bo ci lekarze, którzy nie będą, są przyzwyczajeni, że zarabiają sobie tam, nie wiem, ten 1 000 000 złotych na przykład, no to oni stwierdzą, że w służbie zdrowia normalnej nie będą pracować za, no będą chodzi mi o to, że po prostu będą mniej, będzie mniej lekarzy, no bo oni pójdą sobie pracować gdzieś tam w tej prywatnej służbie zdrowia.
Czyli w tych państwowych, publicznych szpitalach ich nie będzie, bo wybiorą prywatne gabinety?
Tak, znaczy tu zarobią sobie, przypuśmy te, nie wiem, tak jak tu pani Kretkowska mówiła, 50 tysięcy na przykład. I będą pracować za te pieniądze, za te 50 tysięcy, ale dużo mniej godzin niż jak by mogli pracować i zarobić też nie 100 tysięcy, jak to było, milion?
rocznie czy miesięcznie?
No właśnie. Ale tutaj dzięki tej audycji teraz wiem, dlaczego, bo czytałam niedawno o tym naszym tu lekarzu z Poznania, który też tam prokuratora miał. I prokurator mu zajął 3 z 5 jego własnościowych mieszkań, także i tam była wartość też jakaś podana, no to wiadomo teraz...
Chociaż, panie, pan też, doktor... żebyśmy też nie szczuli na lekarzy, powiedzmy, że takie kwoty to zarabiają jednak nieliczni, myślę, że to jednak jest mniejszość.
Tak, ale to widzimy też po wizytach w gabinetach prywatnych, że ta sama specjalizacja i jeden lekarz może brać 200 zł czy 250, a inny bierze 450. I też nawet nie musi być profesorem, bo to już nie chodzi o to, że, no wiadomo, za tytuły też trzeba przy wizytach płacić, ale to widać właśnie też w takich, no, normalnych, prywatnych gabinetach, myślę, te różnice w cenach.
Dziękujemy za ten głos, za ten telefon. 618-654-654 to telefon do audycji W Środku Dnia do Radia Poznań. Teraz pan Marcin.
Dzień dobry. Ja też jestem przerażony, z jaką łatwością urzędnikom, którzy tam się wypowiadali wcześniej, na początku materiału, przechodzą przez gardło te kwoty, że to milion, 100 tysięcy miesięcznie. Tu panią Anię chcę uspokoić, że ten lekarz, który bierze z NFZ-u 150 tysięcy, 160 tysięcy miesięcznie, on w żadnym LuxMedzie, Medicoverze ani innej Medpolonii, on nie zarobi takich pieniędzy miesięcznie, bo tam mu nic tyle nie da i to jest pewne. Tam takich pieniędzy nie zrobi. Największe pieniądze ci lekarze, tak się przyjęło, że oni tacy są biedni. Oczywiście mówimy o tej grupie, która tak kosi. I w ogóle taka idzie tutaj fama, że najwięcej to właśnie oni zarabiają prywatnie. Myślę, że guzik, prawda, bo najłatwiej zarobić właśnie z tego, co słyszy się co chwileczkę, na państwowych wiktach i za nasze publiczne pieniądze najlepiej się bawią.
To panie Marcinie, co
oczywiście
zrobić?
Nie generalizuję, ale prawo zmienić. Żaden od 89 roku, powiedzmy, nie, 89 to trochę za daleko, od powiedzmy tego 90 roku żaden rząd sobie nie poradził z służbą zdrowia. I żaden rząd przez najbliższy czas sobie nie poradzi, więc nie ma się tutaj co spinać, tak sobie myślę, nie ma co. To jest przykre, bo chodzi tu naprawdę o wielkie pieniądze, a najważniejsze chodzi tutaj o nasze zdrowie. A szkoda tylko, że nie można właśnie w takich sytuacjach liczyć na jakieś konsultacje właśnie, żeby zmienić to prawo, żeby zmienić cały system zdrowia na konsultacje z samymi lekarzami, no bo oni jakby mają w tym interes, żeby jak najdłużej trwało takie bezkrólewie. Mówimy cały czas o tym, o tej takiej grupie, która to wykorzystuje. No oczywiście, że mamy wielu specjalistów, którzy są wspaniałymi lekarzami, którym zależy na tym, żeby ludzie byli zdrowi, żeby człowieka wyleczyć, ale ci ludzie nie mają, tak jak pani Ania tam gdzieś zauważyła, 3 mieszkań i nie zarabiają 2 milionów rocznie. To
dziękujemy.
Jest straszne, po prostu.
Dziękujemy za ten głos. 28 minut po 12. Radio Poznań, audycja W Środku Dnia. Rozmawiamy dzisiaj o ochronie zdrowia, także o zarobkach lekarzy, co zrobić, by ten nasz system działał lepiej, a może on działa dobrze, państwa zdaniem. 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Tak,
mówi Anna Nowak, chciałam zabrać głos.
Tak, jesteśmy na antenie, słuchamy panią.
Proszę pana, ja mam taką propozycję. Przede wszystkim należałoby ukrócić praktyki stosowane przez ordynatorów, że ordynatorzy pracują w kilku gabinetach prywatnych i tam idą na większe pieniądze, takie właściwie brudne pieniądze, bo za tym idzie skierowanie do szpitala, skierowanie na badania i tych wizyt nie wystarczy, tylko coraz więcej, coraz więcej, coraz więcej, a wizyta powyżej 400 zł to norma. Kiedyś było zabronione, żeby lekarz ordynator prowadził jednocześnie gabinet prywatny, bo wiadomo, że to już była jedna wielka korupcja.
To zakazać, pani Anno, pracy w publicznej ochronie zdrowia, w państwowych, tak nazwijmy to, szpitalach i jednocześnie pracy w prywatnych placówkach?
Oczywiście tak, dla ordynatora, tak, oczywiście.
Tylko dla ordynatora?
Głównie dla ordynatorów. Aha. Głównie dla ordynatorów. A poza tym jeszcze chciałam powiedzieć o rezydentach, którzy też zarabiają mnóstwo pieniędzy, ponieważ rezydent powinien być przypisany do jednej placówki, tam gdzie robi specjalizację. A jaka to specjalizacja, jeżeli rezydent w jednym dniu potrafi też obskoczyć 5 lub 6 placówek? No to też powinno być zakazane. Nie powinno być zgody, żeby rezydent pracował w innych placówkach. Powinna pracować w tej placówce, w której ma kontrakt.
Dziękujemy za ten telefon. Zaraz wrócimy do Państwa telefonów. Na ogromne zarobki lekarzy wpływa także forma ich zatrudnienia, czyli nie umowa o pracę, ale kontrakty. Ta forma zatrudnienia rozwinęła się w ostatnich 15 latach, ocenia ekspertka do spraw zarządzania w ochronie zdrowia dr Małgorzata Gałązka-Sobotka.
Rozwinęła się kontraktowa forma zatrudniania profesjonalistów medycznych. Była ona odpowiedzią przede wszystkim na ograniczenie czasu pracy lekarzy zatrudnionych na umowę o pracę, ale była też odpowiedzią na problem, który jest z nami w naszym systemie od dawna, a mianowicie niedopasowania strukturalnego świadczeniodawców do rzeczywistych potrzeb. Walka o lekarzy sprowadziła tak naprawdę system do akceptacji kontraktowej formy zatrudnienia. Kontrakt był bowiem formą elastyczną, był bowiem formą, w której lekarz mógł zadeklarować bardzo ograniczony wymiar godzin i każda godzina dostępności lekarza była często dla dyrektora szpitala, mówiąc kolokwialnie, zbawienna. I to spowodowało, że wielu lekarzy dostawało liczne propozycje zatrudnienia.
To dr Małgorzata Gałązka-Sobotka. Wróćmy jeszcze do profesora Wojciecha Golusińskiego, lekarza w końcu. On jest za wprowadzeniem limitu zarobków, ale sam nie podejmuje się określenia górnej granicy zarobków dla lekarzy.
Ja nie mówię o w tej chwili górnym limicie, bo to nie ustalą fachowcy z ekonomistami, na co nas stać, prawda? Muszą te stawki być urealnione. I wtedy, czy ten lekarz pracuje w Gdańsku, w Zakopanem, w Poznaniu, w Mogilnie, czy w Koninie, w zależności od swojego stopnia naukowego, od specjalizacji, od umiejętności, będzie miał określoną pensję. Te, o których mówimy, o tych kominach, to nikt na Zachodzie tyle nie zarabia. Lekarze w Polsce zarabiają relatywnie lepiej. Tam kierownik kliniki uniwersyteckie ma roczny kontrakt i który rzeczywiście jest mniejszy niż tego pana doktora, na przykład, który pracuje na SOR-ze i taką karierę zrobił, że tyle zarobił w przeciągu jednego roku. Więc to są regulacje bardzo sztywne.
To profesor Wojciech Golusiński, teraz znowu czas dla Państwa. 618654654. Panie Marku?
Dzień dobry. Proszę pana, jakiś czas temu, w sumie nie tak dawno, prezes Naczelnej Izby Lekarskiej, pan Łukasz Jankowski, przepraszam, powiedział a propos tych propozycji, tam o ustaleniu tam górnych granic i tak dalej, że z lekarzami jeszcze nikt nie wygrał, więc wie pan, to jest takie podejście, że w sumie coś w rodzaju takiego szantażu, prawda? Z lekarzami nikt nie wygrał, każdy chce o to zdrowie jakoś dbać. A nie wiem, czy po prostu co lekarze znowu wymyślą, żeby po prostu wyjść na swoje, tak? Bo wie pan, ta patologia, co była i w Mogilnie, i tutaj z tym panem szpitalu południowym w Warszawie, to jest rzeczywiście totalna patologia. Nie wiem, jak tutaj w Poznaniu, czy to wszystkie te wypłaty dla lekarzy, one się jakoś sumują i one mają ręce i nogi, czy po prostu za chwileczkę też nie wybuchnie jakaś poznańska afera.
No, już słyszymy o lekarzach milionerach, to nikt tutaj prawa nie łamie, ale pytanie, czy te zarobki nie są zbyt duże.
To jest, wie pan, bo to wahadło się wychyliło w drugą stronę, bo tak jak kiedyś było tak, że lekarze i ogólnie opieka zdrowotna niedoinwestowane i ogólny płacz i lament, tak teraz i że lekarze wyjeżdżają na zachód, tak teraz jest po prostu wychylone to w drugą stronę i tak jak były przypadki, że po prostu dzięki pieniądzom jedna placówka podbierała lekarza dla siebie od innej placówki, tak? Więc to jest w sumie taka patologia, że naprawdę nie wiem, czy zmiana ministra zdrowia, czy coś takiego pomoże, żeby to po prostu miało wszystko ręce i nogi, żeby po prostu się nie skończyły znowu jakimiś protestami i tak dalej, no bo opieka zdrowotna niedoinwestowana. Jest to po prostu lekko patologiczne, a tutaj, nie wiem, któryś z słuchaczy mówi, żeby po prostu jak już pracują w szpitalu, to nie bez praktyki lekarskiej. Owszem, Jest coś takiego w Kanadzie na przykład, że tam nie ma prywatnych lekarzy, tylko wszystko jest pod opieką państwa, tylko że tam jest jeszcze trudniej dostać się do tego lekarza, więc wie pan, jak to wybrać i co tu zrobić, to ja naprawdę nie mam bladego pojęcia. Może pan coś wymyśli?
No może razem coś wymyślimy. Dziękuję panie Marku za ten telefon 618-654-654. A może tych pieniędzy jest za mało w systemie zdrowia? Ministerstwo Finansów szacuje, że nakłady na ochronę zdrowia w Polsce wynoszą mniej więcej 247-248 miliardów złotych. To 6,81% PKB, czyli niespełna 7% PKB wydajemy na ochronę zdrowia. W takich Niemczech to prawie 12%, we Francji 11,5%, Szwecja, Austria 11%, średnia unijna 10%, Czechy ponad 9%, czyli jednak biorąc pod uwagę wszystkie wydatki, no ten procent wydatków PKB jest znacznie niższy w Polsce i może po prostu powinniśmy wyższą składkę zdrowotną płacić i wtedy ta nasza ochrona zdrowia działałaby lepiej. 618-654-654. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry. Moje zdanie jest takie, że to nie lekarze są problemem, tylko mimo wszystko system. System, który limituje ilość miejsc no na rezydenturach, uczelniach medycznych i tak dalej. No bo weźmy czystą ekonomię, jeżeli jakiegoś produktu na rynku brakuje, czy to jest paliwo, czy to jest masło, czy papier toaletowy, to zaraz cena rośnie niewyobrażalnych cen, a ludzie i tak muszą za to zapłacić. Podobnie jest z lekarzami. Jeżeli szpital ma problem, żeby utrzymać oddział, żeby utrzymać w danym powiecie oddział, musi mieć zatrudnionego lekarza, nie ma chętnego lekarza do pracy, no to siłą rzeczy rośnie cena, czyli rośnie wynagrodzenie. Także najbardziej, według mnie, najbardziej realnym problemem jest system, który limituje bardzo lekarzy, powodując, że jest ich mało na rynku, a przez to są drodzy.
A można coś zrobić, żeby te szpitale sobie nie podbierały tych lekarzy?
Znaczy szpitale zawsze będą podbierać sobie lekarzy, natomiast metodą na zmniejszenie tej skali, bo wyeliminować tego nie wyeliminujemy, natomiast możemy zmniejszyć skalę problemu w taki sposób, żeby było drastycznie dużo zwiększyć limity przyjęć na rezydenturach, na uczelniach medycznych, tak?
Żeby było więcej lekarzy po prostu.
Lekarz, który idzie na specjalizację, mój serdeczny znajomy, nie mógł zrobić rezydentury u siebie w Bydgoszczy, tylko musiał przeprowadzić się do Katowic, bo tam było miejsce dla niego, a w Bydgoszczy limit był wyczerpany. Mało specjalistów, mało pracowników, wysoka cena. No niestety.
Spodziewa pan się, że w ramach tych zapowiadanych w tej chwili reform, zmian, jakkolwiek to nazwiemy, coś się w tej sprawie może zmienić, o której pan mówi?
Myślę, że jeżeli zajmą się tym nasi, prawda, osoby, które wybraliśmy do Sejmu, obawiam się, że oni pójdą po linii najmniejszego oporu, czyli wprowadzą stawkę maksymalną. Jeżeli wprowadzimy stawkę maksymalną wynagrodzenia, niestety obawiam się, że większość wybitnych specjalistów i w ogóle lekarzy wybierze drogę prywatnej medycyny, czyli prywatnych przyjęć pacjentów, a nie w ramach ubezpieczenia społecznego NFZ. Rozrośnie się po prostu liczba gabinetów prywatnych. Tego się bardzo obawiam, że jeżeli wprowadzimy sztywne limity wynagrodzeń maksymalnych, to lekarze pójdą na własne praktyki prywatne, nie?
Dziękujemy za ten telefon 618-654-654 12:38. Pani Ania teraz.
Dzień dobry. W pełni popieram wypowiedź mojego poprzednika. No to jest klucz problemu, jest za mało lekarzy. Dlatego później dyktują takie stawki na kontrakta. Kontrakty były dlatego, że szpital nie chciał mieć lekarzy na etacie, więc niejako sugerował kontrakty. O, to jest większy problem, bo nie wiem, czy ktoś sobie zdaje sprawę, że kontrakt to nie jest umowa. Na kontrakcie trzeba zapłacić sobie ZUS i podatek, dlatego te stawki są takie duże, no ale to były wygórowane. Dlaczego jest tak źle? Bo jest źle, jest zapaść i od wielu lat i nikt nie był zainteresowany i pewnie nikt nadal nie jest zainteresowany taką naprawdę reformą u nas służby zdrowia, czyli NFZ-u i Ministerstwa Zdrowia, bo trzeba by podjąć bardzo niepopularne kroki, no wiadomo, to jest elektorat, potem na nas nie zagłosują, więc, ale tak. Przede wszystkim procedury naprawdę niedoszacowane albo przeszacowane i nikt tego nie chciał zmienić. I powiem coś, co nikomu się nie spodoba, mi też, jako osobie starszej pani, nie stać nas, jako społeczeństwo płacące taką składkę, na bezpłatne leki dla emerytów. Niestety.
Też musimy coś oddać, tak?
Tak. Nie, poza tym poprzedni rząd, że tak powiem, pogotowie, które było finansowane z nimi ze środków Ministerstwa Zdrowia,
ratownictwo medyczne,
na NFZ-u. Tak, ratownictwo medyczne. A przecież pogotowie jeździ też do tych, którzy nie płacą składki, prawda? Czy jak przyjedzie ktoś, to nie pyta, czy pan zapłacił
składkę. No tak, wcześniej było z budżetu, teraz z NFZ-u.
To jest normalne. Także zabiły nas bezpłatne leki, pogotowie, niedoszacowane procedury i NFZ, który jest trochę państwem w państwie, nie tylko trochę, bo jego siedziby, jego pensje. Dlaczego nikt nie mówi o takim Bizancjum w NFZ-cie? To jest też z naszych pieniędzy. Choć,
pani Aniu, czy oni mają takie Bizancjum, myślę o tej poznańskiej siedzibie?
Odsyłam nie pana redaktora. Tak? Nie, proszę zobaczyć, nie tutaj na Grunwaldzkiej, tylko tam na tych terenach, ja nie wiem, kto się
tam
nazywa.
Na Malcie, tam, tak?
Tak, tak.
Tam wynajmują.
Tam, Boże kochany, usiłowałam tam kiedyś coś załatwić. No nie widziałam ani takich skórzanych foteli nigdzie, ani takich mebli. Także te siedziby są tak wyposażone nadmiernie. Nie jest urzędnikom. A poza tym mówi się teraz, że po PESEL-u będziemy rozróżniali, ile lekarze zarabiają. Ale NFZ miał od dawna, właściwie od zawsze, możliwość monitorowania. Przecież umowy z publicznych pieniędzy idą przez NFZ. Miał możliwość monitorowania, gdzie ten lekarz pracuje. O tym mówił pan Sośnierz, doradca prezydenta, człowiek, który ze służbą zdrowia ma wiele wspólnego i jest fachowcem. Przecież od dawna NFZ może to śledzić, ale nie śledzi. A pracownicy, i to jest proste, bo przecież jest system informatyczny, a pracownicy NFZ tu są znakomicie z naszej składki opłacani. Także problem są trzy. No. To ratownictwo, bezpłatne leki, NFZ, który jest Bizancjum, za mało lekarzy. Dyrektor szpitala, specjaliście, zapłaci każdą sumę, bo jeśli nie zapłaci, to nie dostanie kontraktu, czyli szpital
oddział
nie będzie
musiał zamknąć, tak, no. Ten wątek już potem, też poruszyliśmy.
No i lekarz mówi,
do kropki.
Lekarz mówi, będę godzin dwie, a zapłacisz mi za 20. I co ma zrobić dyrektor? Nic. Także problemów jest tutaj 1000 i każdy, kto liczy się, że na niego ktoś potem zagłosuje albo nie zagłosuje, a liczy się każdy rząd, nie zrobi tego, bo to są działania. Trzeba by podjąć działania
niepopularne.
Niepopularne i wtedy byłoby dobrze. Nie spodziewałem się, żeby za mojego życia się zmieniło, a szkoda. Także
a proszę żyć bardzo długo. Pani Aniu, dziękuję bardzo.
Dziękuję uprzejmie, do widzenia. Dzięki.
Problemem nie są pensje, lecz system wyceny świadczeń. Tak obecną sytuację ocenia prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusz Szulca.
Wprowadzenie limitu pracy dla lekarzy, czy wprowadzenie limitu pensji, czy podwyższenie jakichś parametrów, to oczywiście wszystko osobno brzmi bardzo dobrze. Tylko musimy pamiętać, że system ochrony zdrowia w Polsce to bardzo, bardzo skomplikowany mechanizm i nic nie uchodzi tutaj bezkosztowo. Także trudno mi jest powiedzieć o jednej zmianie w oderwaniu o reszcie. Jasne, co do zasady mógłbym powiedzieć, że ograniczenie czasu pracy lekarzy będzie korzystne, bo mniej zmęczony lekarz to korzyść dla pacjenta, no bo każdy człowiek, który jest wypoczęty, lepiej pełni swoją funkcję. Natomiast czy wytrzyma to na przykład system ochrony zdrowia, gdzie będą dziury dyżurowe i nie będzie po prostu lekarza, którego będziemy mogli zatrudnić? No to są niestety dylematy, które my w Polsce musimy ważyć. No jest to efekt wieloletnich zaniedbań, a my niestety trochę pod wpływem impulsu próbujemy zawrócić te lata zaniedbań jednym ruchem, a to jest po prostu niemożliwe.
Radio Poznań, audycja w środku dnia o ochronie zdrowia. Dzisiaj rozmawiamy także o zarobkach lekarzy. Zapraszam państwa do telefonicznego udziału w tym programie 618-654-654. Dzisiaj minister zdrowia ma przedstawić propozycję reform. Mowa ma być o reorganizacji sieci szpitali, bardziej szczegółowym nadzorze nad rozliczaniem czasu pracy lekarzy, a ponadto chodzi też o wprowadzenie limitów godzin pracy lekarzy oraz likwidację tak zwanych kominów płacowych, czyli tych najwyższych milionowych zarobków. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pani Bogusiu, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie. Wie pan co, panie redaktorze, nie zgodzę się z tym, że winien system, że lekarze brali miliony. System nie brał pieniędzy, tylko konkretni ludzie, konkretni lekarze. Ja przez to, że ci lekarze tyle zarabiali, nie mogłam się dostać do ortopedy, nie mogłam sobie zrobić zdjęcia tomografu, i nie mogłam, ponieważ to wszystko tak długo trwało, nie mogłam już się po operacji zrobić i dzięki temu kuleję. Tak to wygląda. Ja chciałam dodać, że mamy też wspaniałych lekarzy. Moja córka jest bardzo osobą schorowaną. Ja już też dużo chodzę po lekarzach i naprawdę mamy wspaniałych, wspaniałych lekarzy. I najgorsze jest to, że teraz ogólnie się mówi ci lekarze. Ja o tym milionowych zarobkach lekarzy już słyszałam pół roku temu u was, w Kaliszu przecież był taki kilku takich lekarzy, tylko wtedy się nie nagłośniło tego, bo dopiero teraz jak w stolicy wybuchła afera, to się robi. Ja czekam na przemówienie tej pani minister. Jest po prostu, wszyscy są winni od polityków, poprzez dyrektorów, poprzez i tak samo lekarzy. Lekarze, wy jesteście, weźcie sobie za wzór doktor Błońską, weźcie sobie za wzór Judymów i temu innych, bo od tego jesteście. Gdzie wasza przysięga? I ci wszyscy młodzi, którzy wyjeżdżają zaraz po studiach za granicę, to już dawno powinno być zlikwidowane.
Pani Bogusiu, pytanie, czy wyjeżdżają, bo słyszeliśmy, profesor Gorosiński mówił, że zarobki w Polsce dla lekarzy w tej chwili są lepsze niż za granicą.
I jeszcze jedno, nie rozumiem jednego, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam. Panie redaktorze, że my płacimy mniej na służbę zdrowia, ale lekarze w Polsce zarabiają więcej niż ci na zachodzie.
No, tak, to tak wynika, tak. Jeśli chodzi o PKB, to my płacimy mniej.
No proszę, i co? System winien? Lekarze. Ja powiem krótko. Wstydźcie się, panowie milionerzy medyczni.
Choć dzisiaj, nie wiemy, czy to tylko panowie. Pani Bogusiu, krótka, bo czasu mało, a czekają kolejne osoby, tak.
Jeszcze dodam, panie redaktorze. Dzisiaj spotkałam na zakupach w jednym ze sklepów starszą panią. Prawie płakała, jak mówiła nam mi o tych milionowych tych, gdzie nam się, że tak powiem, reglamentuje, a tu się zarabia tyle. Koniec, dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy również. Pani Ewa teraz, dzień dobry.
Dzień dobry. Ja postaram się krótko. Ta sytuacja przypomina mi czasy, kiedy Rosja była cesarstwem, królestwem, czy jak to się nazywało. Policjant dostawał rubla, a resztę miał sobie zarobić. U nas lekarz zarabiał mało i to stworzyło sytuację, bo sytuacja taka zawsze była, że lekarz mógł zarobić więcej niż w tym na etacie. I to się tak rozwinęło, ponieważ bardziej polityczny zawód, to strategiczny zawód jest tak naprawdę i też niestety w związku z tym stał się zawodem politycznym. I ta możliwość, to system stworzony u nas stworzył tych milionerów. Tyle.
Dziękujemy. To głos pani Ewy, 618-654-654. Pan Krzysztof jeszcze?
Witam. No bardzo przykre, że akurat tylko skupiamy się na elemencie zarobków lekarzy, bo to, co się ostatnio na ten temat pisze, to dotyczy jakiejś, nazwijmy to, wąskiej grupy, która nie zawsze, jak widzimy, doszła do tych zarobków w sposób, no nazwijmy to, zgodny z jakimś prawem. Primo, sekundo, to wie pan co, ponieważ akurat tak się zajmuje się służbą zdrowia na co dzień, w związku z tym nieskromnie powiem jedno. My od wielu lat nie chcemy nic w tym względzie zrobić, tym bardziej, że zaczynaliśmy od bardzo dobrej formy, czyli tak zwanych kas chorych. Było ich kilka, które między sobą z założenia miały konkurować. I mamy to samo w Czechach, sytuację podobną, gdzie jednak te kasy konkurując z sobą, nazwijmy to Wielkopolska, Mazowiecka, czy tam jakkolwiek tak zwane regionalne, one w wyniku swoich działań zarządczych mogą sprawić, że nagle część pacjentów będzie chciało się leczyć nagle, przepraszam, w regionie X czy Y, bo nagle dostępność do specjalistów będzie tam lepsza, czyli lekarze, mając lepsze wynagrodzenie, będą ściągani poprzez system właśnie konkurencyjny. Natomiast czy tego chcemy, czy nie, tak jak pani przedtem powiedziała, system został zepsuty od 10 lat, ponieważ to tak się składa, że mając lekarzy, pauperyzacja służby zdrowia nastąpiła olbrzymia. Tak? I teraz wszyscy mówią jedno, ile oni zarabiają na podstawie jednej czy dwóch osób, które no, nie do końca prawidłowy sposób te swoje wynagrodzenia otrzymywały. Natomiast jest cała masa ludzi, którzy są ciągle niedowartościowani i to, że lekarze pracują w 5-6 miejscach, to wynika nie z tego, że są pazerni, tylko dlatego, że ciągle jest problem z właściwym opłaceniem tychże lekarzy.
Panie Krzysztofie, a wierzy pan w reformę? Bo za chwilę ma być przedstawiona propozycja zmian. Wierzy pan, że coś się zmieni?
Proszę pana, jeżeli ta reforma nie zostanie już wielokrotnie na różnych formach spotkań medycznych, mówiłem jedno, wróćmy do tego, cośmy zaczęli, a co zostało niestety przez rząd Millera zerwane brutalnie. Tylko, że nie wiem, czy ktokolwiek podejmie władzę, wie pan, odpowiedzialność za to, że należy w bardzo niestety czasami może nieprzyjemny sposób pewne rzeczy zatrzymać, ukrócić lub na nowo zweryfikować, ponieważ czy tego chcemy, czy nie, jest to kula, która się rozpędziła. Teraz proszę zauważyć jedno, jeżeli wiele lat temu były pewne reformy związane ze służbą zdrowia podejmowane, to ówczesny premier Buzek niestety za to zapłacił cenę, że przegrał wybory, tak? Bo to było za jego...
To już mówiliśmy o tym wątku, że to są często niepopularne wśród wyborców decyzje ale później się przegrywa.
Tak, to się zdarzyło, a my nie wyciągamy wniosków z tego, jeżeli to, co robimy, czy w cudzysłowie półśrodki, które do niczego nam nie pomagają, sprawiają, że musimy wziąć i popatrzeć na to, mimo wszystko, tak jak wspomniałem, cześć, czy inni są siedzi, potrafią, ja nie twierdzę, że nie ma idealnych rozwiązań, natomiast proszę Państwa, czy tego chcemy, czy nie, dopóki że tak powiem, nie będzie klarownych zasad i dopóki nie wprowadzimy możliwości ubezpieczeń do pewnej kwoty, z której będzie możliwość, że tak powiem, z tej również kwoty korzystania, to musi być znowu możliwość odliczenia od podatku. Nie może być tak, że idę do prywatnego gabinetu, a nie mam możliwości, że tak powiem, odliczenia tego, tak? To jest cały układ, to co tutaj jeden...
Czyli nie jedna decyzja, a zdecydowanie więcej. Panie Krzysztofie, kropka, bo tak? Czas powinien nam się kończyć. Pozdrawiamy również minister zdrowia, szef NFZ-u. O 13 mają przedstawić rekomendacje dotyczące naprawy systemu. Zapytaliśmy prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Mateusza Szulce, czy nad tymi rekomendacjami powinien pochylić się szeroki zespół ekspertów, czy to po prostu powinno zostać wprowadzone przez polityków. Posłuchajmy jeszcze prezesa Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.
To znaczy, myślę, że tych zespołów jest dosyć dużo. Kwestia ich zebrania, to myślę, że też znalazłoby się bardzo wiele chętnych instytucji, czy pacjenckich, czy lekarskich, czy też środowisk rządowych, które by w skład takiego zespołu weszły i wypracowały naprawdę mądre rozwiązania. Tylko niestety zazwyczaj na końcu tych rozważań są bardzo trudne decyzje do podjęcia, które są bardzo niepopularne społecznie. I niestety z tym musimy się liczyć. I przez lata mieliśmy taki problem, że ochrona zdrowia Polaków była takim chłopcem do bicia i to na tym właśnie oszczędzano. Teraz zaczęliśmy robić nowoczesne procedury, zaczęliśmy ich robić dużo, w końcu zaczęły płynąć duże pieniądze, no i te pieniądze zaczęły się szybko kończyć, ale nie dlatego, że też są, jak to się mówi, przejadane, no tylko niestety mamy jedną z najniższych PKB przeznaczanych na zdrowie w Polsce i szkoda, myślę, żeby było to stracić, bo naprawdę zaczęliśmy się na poważnie brać za leczenie.
To prezes Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, to PKB według Ministerstwa Finansów na ochronę zdrowia wydajemy 6,81%, według danych GUS 8,1%, to różne są metody liczenia, stąd te różnice, ale w zestawieniu Eurostatu, tam gdzie można to porównać z innymi krajami, to my mamy 8%, a takie Niemcy mają prawie 12% PKB. Panie Aleksandrze, na koniec naszej dzisiejszej dyskusji słuchamy Pana recepty.
Tak, witam Pana i witam Państwa wszystkich. Chciałbym tylko powiedzieć, że tak, trzeba się zastanowić, ilu ludzi w Polsce płaci składkę zdrowotną. To po pierwsze, tam pieniędzy będzie full, niech tylko każdy chociaż symbolicznie zapłaci 100 w miesiącu.
Czyli
na przykład,
niektórzy uciekają od tej składki zdrowotnej, takiej oczywiście, prawidłowo opłaconej.
Oczywiście, no trzeba, wie pan, przepraszam, może tak powiem, ale prokuratorzy, sędziowie, inne nacje i tak dalej nie płacą. Poza tym trzeba zwiększyć szkolenie, kształcenie lekarzy. To po drugie, a poza tym żona prowadzi firmę taką małą, jednoosobową czy dwuosobową, płaci składkę, bo jest na emeryturze, płaci składkę z emerytury, również płaci składkę z działalności gospodarczej. No i do lekarza nie mam czasu iść po prostu, no niestety. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam, życzę wszystkim dużo zdrowia.
Tak, życzmy sobie dużo zdrowia. Bardzo dziękujemy, panie Aleksandrze. Zobaczymy, co nam politycy zaproponują tym razem. Ta propozycja reform ma być odpowiedzią między innymi na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, ale także na doniesienia o medykach, którzy zarabiają kilkaset tysięcy złotych miesięcznie, pracują często ponad 300 godzin miesięcznie. To wszystko trudno aż sobie wyobrazić. Raz te godziny, dwa te kwoty, które lekarze zarabiają. Choć podkreślmy to, mówimy pewnie o jakimś niewielkim ułamku wszystkich lekarzy, to oni zarabiają tak duże pieniądze. Większość lekarzy na pewno takich pieniędzy na oczy nie widziała, a im też się przy tej okazji trochę dostaje, bo wszyscy lekarze zostali wrzuceni do jednego worka. Zobaczymy, co nam minister zdrowia dzisiaj powie i co z tego wyniknie. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Magda Konieczna przygotowała materiały dźwiękowe, Adam Michalkiewicz poprowadził, Jakub Mężykowski zrealizował. Za 6,5 minuty godzina 13 o 13 w Radiu Poznań Wiadomości. Zapraszam w imieniu Marka Polaka.
W środku dnia.